bardzo się tego obawiam, że Rosjanie, jeżeli uda im się to, co teraz im wychodzi w tym Donbasie, chociaż wojsko rosyjskie sobie nie radzi dobrze, ale jednak dzięki Europejczykom z Zachodu utrzyma swój status wielkiego mocarstwa, będzie tak zwana pieredyszka, używając słów rewolucjonistów bolszewickich, czyli odpoczynek. Rosjanie się nauczą nowego, współczesnego pola walki, wyciągną wnioski i zaczną, zwłaszcza gdyby Amerykanie naprawdę odchodzili już z Europy, z różnych powodów, które powiedziałem wcześniej, Pacyfik, kryzys wewnętrzny, zaczną napierać na państwa bałtyckie i Polskę. Albo w takiej wojnie jak na Ukrainie, albo, co jest bardziej prawdopodobne, w wojnie nowej generacji, czyli punktowe uderzenia na Polskę, terror, jakieś demonstracje wojskowe wobec państw bałtyckich, które będą wystarczająco demonstrować, że Amerykanów nie ma, że architektura bezpieczeństwa bez Rosjan jest nie do utrzymania, że te państwa sobie nie radzą. Wojna nie jest starciem tylko technologii, tylko też na przykład zmęczenia. I Ukraińcy są w boju od samego początku. To znaczy oni są zmęczeni. No proszę sobie wyobrazić, że jest pan 4 miesiące na wojnie intensywnej. Także tutaj jest bardzo wiele czynników. Chciałbym, żeby coś się zmieniło. Natomiast mamy teraz ten zarysowane okrążenie wojsk ukraińskich na łuku Dońca. Mamy napięcia już między Zełenskim a kierownictwem wojskowym ze względu na to, że no, trudno sprzedawać politykom teraz to jako sukces. I oni w związku z tym nie mają waluty do negocjacji na forach międzynarodowych. Trudno im jest pozyskiwać poparcie też tak Zachodu, który coraz bardziej chce ich przekonać, zwłaszcza na kontynencie europejskim, do jakiegoś rozejmu. Więc no, to same znaki zapytania na tą chwilę. I w interesie Polski jest oczywiście, żeby Ukraina wygrała. Odzyskała Krym i Donbas, a Armia Federacji Rosyjskiej została zmielona, zniesiona z powierzchni ziemi, a Rosja się rozpadła. Natomiast to może być trudne. No, chciałoby się, żeby NATO, Zachód dostarczył wszystko, co trzeba Ukraińcom, bo najważniejszy element jest, i to jest w ogóle, zastanawiam się, dlaczego Zachód tego nie robi. Znaczy, mam odpowiedź, dlaczego Zachód tego nie robi, ale gdyby Zachód był jednością, to mógłby naprawdę dać to całe uzbrojenie, dlatego że ludzie na Ukrainie chcą używać tego uzbrojenia, jest determinacja, jest wola do wojny. A to jest najważniejsza i najtrudniejsza sprawa. Nie wiem, czy we wszystkich państwach europejskich byłaby taka wola do wojny z przeciwnikiem takim jak Rosja. A Ukraińcy ją mają. Dlatego Ukraina jest kluczem do bezpieczeństwa państwa polskiego. Musimy postawić wszystko na niepodległość Ukrainy, na istnienie jej wojska, a najlepiej na wygranie przez nią tej wojny.
Postawię u pana w programie jako w pierwszym miejscu następującą kontrowersyjną w Polsce tezę, o której myślę od kilku dni. W kontekście wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. Proszę sobie wyobrazić, że być może jest tak, na kanwie tego, co pan powiedział przed chwilą, że Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy po to, żeby ograć wszystkich i zmienić reguły, jakie funkcjonują w świecie. Zrobiłby to z następujących powodów i w następujący sposób. Być może przymusi Rosjan do pokoju na Ukrainie, zwrotu Donbasu i demilitaryzacji Krymu. Następnie zadzwoni, bo Rosjanie są zablokowani na Zachodzie, są coraz bardziej zależni od Chin i nie idzie im dobrze w wojnie. Oczywiście tu na drodze, na przeszkodzie będzie stanęła buta imperialna Rosjan od czasów dynastii Romanowów. Ale załóżmy, że Xi Jinping by to przełamał. Jak nie teraz, to przy następnej iteracji, tam, nie wiem, za miesiąc, dwa. Następnie dzwoni Xi Jinping z Kremla do Zełenskiego, proponuje warunki pokoju, gdzie dostaniecie Donbas z powrotem, demilitaryzację Krymu i 500 miliardów dolarów czy czegokolwiek innego inwestycji bezzwrotnej w waszą gospodarkę. Uważam, że nadchodzi okres 15-20-letniej transformacji ładu. Przed Polską największa szansa od czasów Wielkiej Wojny Północnej za czasów panowania Augusta II Mocnego, czyli od początku XVIII wieku, panowania Piotra Wielkiego, koniec panowania króla Jana III Sobieskiego. I to jest coś, co zadecyduje o przyszłości naszych dzieci i wnuków. To jak żyją, jak się czują bezpieczne, ile zarabiają, czy mają dobrą prosperitę, czy to są szanse rozwojowe, czy nie w tym kraju. Bo Rosjanie są zablokowani na Zachodzie, są coraz bardziej zależni od Chin i nie idzie im dobrze w wojnie. Oczywiście tu na drodze, na przeszkodzie będzie stanęła buta imperialna Rosjan od czasów dynastii Romanowów, ale załóżmy, że Xi Jinping by to przełamał. Jak nie teraz, to przy następnej iteracji, tam, nie wiem, za miesiąc, dwa. Następnie dzwoni Xi Jinping z Kremla do Zełenskiego, proponuje warunki pokoju, gdzie dostaniecie Donbas z powrotem, demilitaryzację Krymu i 500 miliardów dolarów czy czegokolwiek innego inwestycji bezzwrotnej w waszą gospodarkę i odbudowę infrastruktury. Wówczas Ukraińcy jak zareagują na to?
No, będą.
Jak zareaguje Zełenski, jak zareaguje otoczenie, jak zareaguje społeczeństwo ukraińskie? No trudno będzie mu odmówić takiej propozycji. Amerykanie będą wściekli, dlatego że stracą sprawczość, a kuszerem pokoju będą Chiny. Chiny będą miały konsolidację mocną w Eurazji. Amerykanie stracą argument decouplingu, globalizacji, bo Niemcy i Francja bardzo się ucieszą z tej propozycji, bo mają pokój. Chiny stabilizują Rosję, podporządkowując ją sobie. Jednocześnie jest pokój w północnej Eurazji, Amerykanie tracą wpływy i Niemcy i Francja mogą spokojnie sobie handlować z Chinami i mają argument na tym, że jak za kuszerem pokoju mamy nie handlować. Amerykanie są wściekli. Chińczycy uzyskują następujący efekt. Wypchnięcia wpływów amerykańskich z Europy i północnej Eurazji, wpłynięcia na Europejczyków z kontynentu, żeby budowali wspólną przestrzeń gospodarczą. Chiny podporządkowują sobie Rosję i surowce. Rosja, która zaczęła wojnę również po to, żeby poprawić swoją relację w stosunku do Chin, bo wpadała coraz bardziej w uzależnienie od Chin i chciała poprawić swoje położenie geopolityczne przez aneksję czy podporządkowanie Ukrainy, Białorusi oraz narzucenie sprawczości na Europę po to, żeby dogadać się z Europejczykami z kontynentu potem i wypchnąć Amerykanów. Rosja przegrywa to wszystko, a Chiny wygrywają. Mamy nowego hegemona w północnej Eurazji. Chiny są gwarantem pokoju. Mało tego, Chiny zabraniają w traktacie pokojowym Ukrainie przystąpienia do NATO, ale zachęcają i promują przystąpienie do Unii Europejskiej. Armia ukraińska, która istniała wtedy, nie istnieje już teraz. To samo zresztą z rosyjską. To są ogromne straty. To są konkretni ludzie, nie? I ktoś musi przeprowadzić tą ofensywę. Armia Ukraina bardzo ciężko ma na tej wojnie. Jest, no pamięta pan, niszczenie infrastruktury bezkarne, energetycznej, zimą, tak? Późną jesienią. System źle działa. Nie obsługuje tej części społeczeństwa, która w ciągu 30 lat się zmodernizowała, wystąpiła w globalnym rynku konkurencji, usług i produkcji. I to jest ta prywatna część społeczeństwa nowoczesna. Jest część społeczeństwa, która żyje z redystrybucji pieniądza publicznego. Ogromna rzesza tego jest i oni nie zmodernizowali się w wystarczający sposób.
Polska klasa polityczna czy polscy komentatorzy żyją w bańce złudzeń na temat tego, jak wygląda świat. Wojna może się toczyć bardzo długo. Brytyjczycy dają ten sygnał, jednocześnie wzmacniają chęć trwania przy wojnie Ukraińców właśnie po to, żeby czasem żadnej frakcji politycznej na Ukrainie nie przyszło do głowy negocjować z Chinami zakończenia wojny.
No tak.
Będę brutalny. I tak samo te obietnice poczyniane Ukrainie, że zostanie przyjęta do NATO nagle. Ja szczerze mówiąc nie widzę, żeby została przyjęta szybko. Sankcje ekonomiczne często przyspieszają wojnę, dlatego że są prawie równowagą dla blokady morskiej i postrzegane są tak wszystkie kierownictwo polityczne. Na przykład sankcje na Chin, na Włocha Mussoliniego w kontekście kryzysu w Etiopii, wojny w Etiopii, spchnęły Hitlera tym bardziej do zbrojeń, do poszukiwania nierównych traktatów handlowych z Czechosłowacją, z Jugosławią, z Rumunią wówczas, zabezpieczenia się na wschodzie, paktu kontynentalnego Ribbentrop-Mołotow, za zbrojenia, Anschlussu Austrii, Czechosłowacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo wpędziła go w dylemat bezpieczeństwa, w dylemat taki, że Anglosasi chcą mu dobrać się do szyi. Wcześniej czy później przez swoją dominację finansową. Mechanizm artykułu 16 Ligi Narodów, prawda, umożliwiał to i to było, mówię o sankcjach ekonomicznych wprowadzonych artykułem 16 w międzywojniu i które no, Mussolini odczuł bardzo poważnie. Bardzo poważnie, ale Włochy były zależne od kapitału przede wszystkim z zachodu Europy i ze Stanów. Nie były państwem wydolnym ekonomicznie, stały się tym bardziej zależne od importu z Niemiec. Nie miały surowców zasadniczo, więc potrzebowały na przykład dostępu do Albanii, która dawała im surowce. Co tym bardziej uruchomiło imperialną politykę i tym bardziej pchnęło do sojuszu państw osi. I to jest... dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... A już nie mówiąc o tym, że to samo pchnęło Japonię do Pearl Harbor. Dlatego, że Amerykanie teraz zaczynają stosować sankcje nie tylko wobec Rosjan, ale też wobec Chin. Tymczasem Chiny są głównym producentem dóbr na świecie. głównym jego eksporterem do codziennego użytku, a Rosja jest głównym producentem żywności, zboża i surowców naturalnych. Tak?
No tak, ale jeżeli...
W związku z tym bardzo ciężko ukarać sankcjami ekonomicznymi sojusz państw kontynentalnych Eurazji. Przed nami jest naprawdę gorący czas i Amerykanie muszą stąpać bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie.